ta muzyka, której będziemy mogli posłuchać na najbliższych koncertach, to będzie muzyka jakby wyjęta z ekranu, wyjęta z tego kontekstu filmowego. Jednakże większość tych kompozycji to są suity filmowe, czyli specjalnie nawet zaaranżowane przez kompozytorów danej ścieżki dźwiękowej cykle. Często są to cykle utworów wyciągniętych z konkretnego filmu, a czasami będą to również kompozycje z wielu filmów. Tutaj może wspomnę od razu Georges'a Delery, kompozycja zatytułowana Hommage à François Truffaut. Będzie to właśnie suita, gdzie będą się pojawiały różne kompozycje z różnych filmów François Truffaut. Będzie to rodzaj hołdu muzycznego złożonego temu reżyserowi. Także będziemy mieć na przykład z tym do czynienia. Ale również, tak jak wspomniałem, będą to suity z poszczególnych filmów, na przykład suita z filmu Cinema Paradiso, Ennio Morricone, albo suita z filmów La Dolce Vita, albo La Strada. Także będzie to muzyka bardzo interesująca do wysłuchania poza kontekstem filmowym. Muzyka w filmie pełni rozmaite funkcje. Nie jest to funkcja tylko ilustracyjna, jak nam się wydaje, że muzyka ma zobrazować to, co się dzieje na ekranie. Zofia Lissa w jednej z pierwszych prac poświęconych muzyce filmowej z 1937 roku Muzyka i film.
To słynny muzykolog, pani Zofia Lissa.
Tak, słynny muzykolog. Co ciekawe, jest to jedna w ogóle z pierwszych prac na świecie nawet poświęconych muzyce filmowej, gdzie Zofia Lissa stara się scharakteryzować podstawowe funkcje muzyki w filmie. No i ona wskazuje na wiele innych, głębszych funkcji muzyki filmowej. Oczywiście muzyka ma podkreślać, ma zilustrować w sensie muzycznym to, co widzimy na ekranie, czyli przestrzeń, krajobraz, obiekty, zjawiska, postaci.
Ale też odczucia czy uczucia bohaterów przecież, prawda? Czy jakiś nastrój taki kłębiący się w nich.
Tak, tak, dokładnie. A poza tym, tak jak właśnie pani wspomniała, ta cała sfera, która jest nie do zauważenia, której nie wyrażają ani obrazy, ani słowa, czyli na przykład emocje, tak, kiedy obserwujemy twarze bohaterów, tak, coś próbujemy wyczytać z ich mimiki, wówczas właśnie to muzyka dopowiada, co oni tak naprawdę w danej chwili odczuwają. Często pojawiają się również jakieś wewnętrzne relacje pomiędzy poszczególnymi motywami muzycznymi. Wówczas na przykład dostrzegamy jakieś nawiązania do wspomnień, do przeszłości z filmu. Często nawet motyw muzyczny może reprezentować jakieś wydarzenia, które się pojawiły wcześniej w filmie, jakieś wspomnienia. Jakieś
tak wizje. Było, jeżeli wolno mi przerwać. Dawno temu w Ameryce przepiękny film właśnie z muzyką Ennio Morricone i tam jest taki tak zwany temat przewodni, chyba tak można powiedzieć. Ile razy bohater wspomina swoją młodość, to pojawia się ten temat.
Tak, to jest świetny przykład. Tutaj też warto, skoro pani już wspomniała tę kwestię, warto powiedzieć sobie, że muzyka filmowa jest bardzo silnie zasadzona w tradycji późnego romantyzmu. Przede wszystkim odwołuje się do tradycji wagnerowskich, zwłaszcza tej idei leitmotivów, idei motywów przewodnich, czyli jakiś motyw, jakaś struktura muzyczna, melodyczno-harmoniczno-rytmiczna przypisana jest często do konkretnego bohatera, do konkretnego krajobrazu, miejsca, obiektu itd., itd. Kompozytorzy w rozmaity sposób tym żonglują i używają tego w zależności do filmu. Natomiast warto też wspomnieć, że mówiąc o Wagnerze, gro muzyki filmowej bazuje na osiągnięciach orkiestracyjnych, instrumentacji Wagnera. Odwołuje się właśnie do jego tej rozbudowanej orkiestry symfonicznej, harmoniki dur-mol, która w zasadzie odchodzi już od tych tradycji romantycznych w stronę bardziej rozwiązań awangardowych, nowoczesnych, modernistycznych. Także tutaj niezwykle ważną rolę odgrywa właśnie ten nurt neoromantyczny.
Natomiast my będziemy słuchać oczywiście tej muzyki filmowej w opracowaniu na dużą orkiestrę symfoniczną. Są zwolennicy takiego brzmienia, bardzo potężnego, takiego hollywoodzkiego, powiedziałabym, ale przecież też znamy filmy, gdzie ta muzyka i instrumentacja jej przede wszystkim jest bardzo wyciszona, powierzona albo solowym instrumentom, albo małym zespołom. No, musimy się przygotować na sporą dawkę takiego pełnego symfonicznego brzmienia w każdym razie.
Będzie to nie tylko dawka pełnego symfonicznego brzmienia, ale będą też, myślę, różne takie smaczki lokalne, stylistyczne, jazzowe, rozrywkowe. Te różne nurty, te różne gatunki muzyczne muszą się tutaj przenikać, jak często kompozytorzy czy reżyserzy filmowi, na przykład Federico Fellini, mówili, że dobry kompozytor muzyki filmowej musi umieć napisać wszystko. Także faktycznie dobry kompozytor muzyki filmowej powinien potrafić żonglować rozmaitymi stylistykami i tak też również będzie na koncertach, które wysłuchamy w najbliższym czasie w Poznańskiej Filharmonii. Mianowicie w utworach Władysława Szpilmana myślę, że usłyszymy nawiązania do muzyki broadwayowskiej, do jazzu. U Izaka Donajewskiego pojawią się reminiscencje muzyki Czajkowskiego. Wojciech Kilar z kolei prezentuje bardziej taki swój indywidualny idiom kompozytorski. Ale co ciekawe, i tutaj jakby nawiązując też do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, jaką funkcję pełni muzyka w filmie, Wojciech Kilar w jednym ze swoich ostatnich wywiadów dla Polskiego Radia powiedział, że bardzo lubi, kiedy muzyka jest kontrapunktem do filmu, kiedy nie współgra z obrazem, ale występuje niejako w kontrze, komentuje to, co się dzieje w filmie zupełnie swobodnie i bardziej autonomicznie. I właśnie muzyka do Drakuli, do filmu Francisa Coppoli, jest takim muzycznym kontrapunktem, gdyż zamiast wprowadzać w nastrój grozy, ta muzyka jednocześnie jest przesycona jakąś nutą romantyzmu, jest muzyką miłosną, jednocześnie odczuwamy czy słyszymy jakieś motywy kołysankowe, powtarzające się, usypiające. Także właśnie to granie tymi konwencjami, że z jednej strony jakaś próba uspokojenia takiego pozornego właśnie tą kołysanką, miłością, czyli takim graniem uczuciami, jakie łączą ofiary z Drakulą, a jednocześnie wprowadzanie w nastrój grozy jest no niezwykle ciekawym rozwiązaniem i po prostu też majstersztykiem muzyki filmowej. Potem się, jak sądzę, rozpoznaje warsztat kompozytorski, jak kompozytor potrafi się odnieść do tego, co widzi w filmie.
Tak na zakończenie tego omawiania koncertów piątkowego i sobotniego, właśnie jaki jest zamysł tych dwóch spotkań?
W zeszłym roku Frank Strobel wyraźnie uraczył nas muzyką z Hollywoodu, dlatego że słuchaliśmy i Howarda Shora, i Klausa Badelta razem z Hansem Zimmerem, czy Johna Williamsa. Ta muzyka dominowała przede wszystkim.
Przypomnijmy, że Frank Strobel to jest dyrygent, który poprowadzi te oba koncerty.
Tak. Natomiast zamysłem tegorocznej edycji Muzyka Srebrnego Ekranu jest odwołanie się do tradycji muzyki europejskiej. Trzeba sobie powiedzieć, że cały ten repertuar, który będzie zaprezentowany na najbliższych koncertach, orbituje wokół filmów stworzonych przede wszystkim w latach 60. Jest to twórczość i filmowców, i reżyserów, i kompozytorów muzyki filmowej pochodzących z Europy. W pierwszej części koncertu będziemy mieć pewne odwołania do tradycji polskiej. Tak jak wspomniałem wcześniej, będzie to muzyka Władysława Szpilmana, czy Wojciecha Kilara, Izaka Dunajewskiego, kompozytora radzieckiego. A później pod koniec pierwszej części pojawi się twórczość kompozytorów francuskich. Michela Legranda, jednego z najwybitniejszych kompozytorów muzyki francuskiej. Usłyszymy jego kompozycję, jego suite z muzyki filmowej do dzieła Parasolki z Cherbourga, pięknego, romantycznego musicalu, tak na marginesie, w zasadzie nawet nie musicalu, tylko opery filmowej, dlatego że bohaterowie między innymi mechanik samochodowy, śpiewają przez cały film, wszystkie kwestie są śpiewane, także jest to niezwykłe dzieło. A następnie tę pierwszą część koncertu zamknie wspomniane już wcześniej przeze mnie dzieło Hommage à François Truffaut, Georges Delury. Dziennik Le Figaro nazwał Georges Delury francuskim Mozartem kina i faktycznie jest tu coś na rzeczy. Zarówno Michel Legrand, jak i Georges Delury skomponowali ponad 200 ścieżek dźwiękowych do różnych filmów, do seriali, do telewizji również, także ich twórczość jest niezwykle bogata. I również na zakończenie tej pierwszej części pojawi się muzyka Rona Goodwina, to jest kompozytor brytyjski. Będzie to muzyka do filmu Ci wspaniali mężczyźni w swych latających maszynach. Jest to film opowiadający o pierwszym wyścigu lotniczym na trasie Londyn-Paryż. No i muzyka oddaje charakter lat 20., także są tam odwołania i do ragtime'u, i do Broadway'a, i do muzyki kabaretowej, i do operetki. Także takie właśnie klimaty lat 20., lat 30. Natomiast druga część koncertu będzie wypełniona dziełami mistrzów włoskich. Na początek pojawi się pewien akcent taki nowoczesny, mianowicie Roque Baños, kompozytor hiszpański młodego pokolenia. Jego fanfara z filmu Kapitan a la Triste otworzy tę drugą część koncertu, jednak jest to kompozycja z ostatnich lat. Natomiast później znowu wracamy do tego głównego zamysłu, wracamy do lat 60. Pojawi się muzyka Ennio Morricone, przede wszystkim będzie suita z jego chyba najsłynniejszego filmu, do którego pisał muzykę, mianowicie Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Jest to, jak niektórzy mówią, najwybitniejsze dzieło z gatunku tak zwanych spaghetti western, czyli filmów kręconych przez włoskich reżyserów opowiadających o amerykańskich kowbojach. Co ciekawe, te filmy niejednokrotnie też były kręcone we Włoszech, w języku włoskim i w języku angielskim. No i właśnie chyba najbardziej znana ścieżka dźwiękowa z tej serii, z tego nurtu, to właśnie wspomniany przeze mnie film i muzyka właśnie Ennio Morricone. Również wysłuchamy muzyki do filmu Cinema Paradiso, niezwykłego filmu, który jest w zasadzie hołdem dla historii kina, Giuseppe Tornatore. A potem koncert zamknie twórczość Nino Roty, również jednego obok Ennio Morricone z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej, który, kiedy dobra passa do pisania muzyki mu sprzyjała, potrafi nawet pisać do 12 filmów jednocześnie muzykę. No i tutaj wysłuchamy chyba jego najsłynniejszą ścieżkę dźwiękową do filmu Ojciec Chrzestny. Przypomnę, że tam były 3 filmy. Nino Rota otrzymał Oscara za drugą część, a do pierwszej części nie otrzymał Oscara ze względów formalnych, ponieważ stwierdzono, że nie jest to muzyka oryginalnie napisana, że Nino Rota wykorzystał motywy z wcześniejszych filmów, ale faktycznie jest to tak, że czasami kompozytorzy zapominają o tej swojej pamięci biograficznej. Te motywy muzyczne kłębią się, są przetwarzane, więc pewnie tego nie dostrzegł Nino Rota. No i za drugą część muzykę otrzymał Oscara. Jest to przepiękna muzyka, która odwołuje się do tradycji muzyki włoskiej, do folkloru sycylijskiego, do tradycji opery, do tradycji piosenki neapolitańskiej, także ten świetny, wspaniały klimat muzyki włoskiej znakomicie ilustruje tematykę, czyli sagę gangsterską rodów mafijnych Corleone, którzy rządzą Nowym Jorkiem. A na zakończenie pojawią się jeszcze 2 ścieżki dźwiękowe do filmu Federico Felliniego. Będą to filmy La Dolce Vita i La Strada. Warto wspomnieć, że często w muzyce filmowej pojawiają się duety reżysersko-kompozytorskie i tutaj w przypadku Nino Roty i Felliniego mamy z czymś takim do czynienia. W zasadzie obaj ci twórcy nieustannie ze sobą współpracowali. No i tutaj warto też powiedzieć, że i w La Dolce Vita, i w La Strada jest również to żonglowanie różnymi stylistykami. Na przykład w La Dolce Vita jest wiele nawiązań do muzyki rozrywkowej, do bluesa, do rock'n'rolla. Natomiast w La Stradzie często się mówi, że są tam nawiązania do muzyki cyrkowej, do muzyki kabaretowej. Także myślę, że ta różnorodność muzyki, to jej niezwykłe bogactwo sprawi, że nadchodzące koncerty będą niezwykłą gratką dla wszystkich poznańskich melomanów.